Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Piątek 18.30 to czas na to, żeby pomyśleć o tym, jak się samo naprawiać. I robimy to z dr Elżbietą Zubrzycką od jakiegoś czasu. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Iwona Damska, ja również się dołączam. Książka Teresy Comito, Przemoc, której nie widać, towarzyszy nam od jakiegoś czasu, bo wiele tam ciekawych rzeczy. Mówiła pani przede wszystkim o tym, jak radzić sobie w związku przemocowym, jak radzić sobie po wyjściu z takiego związku, na co zwrócić uwagę, o tym, co się z nami dzieje, jak maleje nasze poczucie własnej wartości, jak popadamy w różne stany lękowe na przykład. No a dzisiaj o granicach i nie tylko o granicach w związku przemocowym, bo mam wrażenie, że to stawianie granic, o którym coraz częściej mówią psychologowie, żeby to robić, nie jest wcale takie proste.
To nie jest proste. Mamy bardzo wiele różnych przekonań, które nam nie pozwalają stawiać tych granic. A z drugiej strony, to jest właściwie jedyny sposób na to, żeby zadbać o siebie, kiedy inni próbują nas do czegoś przymusić, do czegoś zachęcić, szantażują nas emocjonalnie. A my gdzieś musimy wiedzieć w środku, mieć taką pewność, co jest nasze, a co już jest nie nasze. Uczymy radzić sobie z doznawaną krzywdą, do której się przystosowujemy. I zamiast cały czas zajmować się kimś, kto nas krzywdzi, zaczynamy myśleć o sobie. I dlatego zdrowe granice pomagają nam podejmować decyzje, co jest dla nas dobre, a nie tylko dla ludzi z naszego otoczenia. I w tym sensie te zdrowe granice są bardzo ważne w związkach przemocowych. Ale na co dzień każdy z nas, czy jesteśmy w związku przemocowym, czy nie, wie, że niezdolność do utrzymania zdrowych granic prowadzi do pojawienia się bardzo przykrych uczuć. Jeżeli przeżywasz złość, urazę, wypalenie, czy też czujesz się niedobrze w jakiejś relacji, najprawdopodobniej ktoś przekracza twoje granice.
No tak, tylko jak rozpoznać, co jest naszą granicą? I nie ma chyba jednej takiej wspólnej definicji. Każdy ma inne granice, tak? Tak sobie wyobrażam, że ktoś ma większą wytrzymałość na to, że nasz partner krzyczy, czy podnosi głos, a ktoś od razu reaguje i mówi, nie rób tego, nie chcę, żebyś krzyczał, krzyczała.
Właśnie. My nie jesteśmy uczeni zaglądania w siebie, jakby inspirowania się własną intuicją, odczuwania jako wskaźnika, co się z nami dzieje i w jaki sposób otoczenie na nas wpływa. A granice wyznaczają naszą prywatną przestrzeń. Znaczy uczeni jesteśmy tego, że te 90 centymetrów wokół nas to jest ta prywatna przestrzeń, taka w sensie fizycznym. Jeżeli ktoś na nią wchodzi, to my się tam źle czujemy i to musimy osoby dopuścić albo nie. Jak ktoś na nas napiera, na przykład w kolejce stoimy dokądś, to jak ktoś na nas napiera, to my się odsuwamy. Mamy taki wielki dyskomfort, prawda? No inni się odsuwają, jeżeli my na nich napieramy. Ale te granice pokazują nam, gdzie jest nasza prywatna przestrzeń, co się znajduje wewnątrz, gdzie my jesteśmy, ale już nie ma innych ludzi. Chroni nas, definiuje naszą własność i naszą odpowiedzialność. No na przykład, jeżeli ktoś jest na nas zły i zachowuje się w stosunku do nas w sposób niemiły czy niegrzeczny, to czy myśmy to spowodowali? I gdzieś musimy wiedzieć, że ta osoba nie została przez nas sprowokowana do tych uczuć, tylko wiemy, że to wypłynęło z tej osoby. I wtedy nie mamy do niej takiej pretensji dużej, że tak się zachowuje, bo rozumiemy, że cierpi. Natomiast jeżeli my weźmiemy odpowiedzialność za uczucia tej osoby, no to wtedy my się czujemy źle i ta osoba ma na nas bardzo silny wpływ. Więc te granice chronią nas przed manipulacją i wykorzystaniem. I są trzy typy granic. Mogą być sztywne i zamknięte, elastyczne i półprzepuszczalne, a w trzecim wypadku płynne, otwarte. I to zupełnie powoduje inny sposób zachowania z naszej strony. Bo na przykład przy sztywnych granicach, to my mamy sztywne zasady, twarde, niezmienne. Im więcej w nas lęku, im bardziej my chcemy mieć kontrolę nad otoczeniem, tym bardziej mamy jakieś zasady, których się trzymamy. No, wielokrotnie mówiłyśmy o tym, dziecko się nie liczy, liczą się zasady, jak ono ma się zachowywać. Nie jest ważne, w jakiej ono jest sytuacji i dlaczego w tej chwili cierpi. Tak się nie wolno zachowywać i koniec.
Albo nie można siadać na moim krześle przy stole. Nie daj Boże, ktoś usiądzie sobie. Wyobrażam, że to jest właśnie ta sztywna granica, że ktoś jest przyzwyczajony, zawsze siada na przykład na szczycie stołu, a ktoś przyjdzie, nieświadomy tego, usiądzie. to wywołuje chyba dużą frustrację w takim człowieku, który ma sztywne granice.
Tak, ale to też dotyczy wyznaczania zachowania sobie i zachowania innym. No na przykład wszystko musi być zrobione idealnie. To też jest pewna sztywność w człowieku. Półprzepuszczalne to są takie właśnie, że no dobrze, ktoś siadł na moim ulubionym miejscu przy stole, ale ja jestem w stanie także siedzieć gdzie indziej. A kiedy indziej powiem, a nie, to jednak jest moje miejsce, ja tu lubię siedzieć i przepraszam, ale jest jeszcze 9 innych miejsc dookoła, można sobie na nich usiąść. Więc w pewnych sytuacjach zachowamy się tak, w pewnych inaczej. Natomiast płynne granice to jest bardzo trudna sprawa dla otoczenia, bo dotyczy to często ludzi, którzy zlewają się ze sobą. No na przykład jesteście z kimś w restauracji i ta osoba nie jest w stanie wybrać swojego własnego posiłku, tylko będzie jadła to, co wy. Jak wy wychodzicie do łazienki, no to już idziecie stereo. Jeżeli ty masz jakieś poglądy, ta osoba ma takie same. I to jest bardzo trudne. I w związku osoba, która ma takie płynne granice, właściwie zlewa się z tym drugim człowiekiem, no nie jest dla niego wsparciem, tylko tak jakby chciała wskoczyć komuś na rączki i przejechać przez życie, przez takie zlanie się z tą osobą. A my chcemy mieć drugiego człowieka koło siebie. W rodzinach, gdzie są takie płynne granice, to na przykład wszyscy zawsze robią to samo. Nie można być indywidualistą, nie można mieć swoich osobistych zainteresowań. Nie przychodzi wam do zapytać innych o ich potrzeby. Jeżeli ja robię sobie herbatę, robię wszystkim w rodzinie, ale może już wypili, a może ktoś chce kawę, a może w ogóle komuś nie chce się pić. Ale jeżeli ja robię herbatę, to robię dla wszystkich, wszyscy mi dziękują i tą herbatę piją. Bo nie ma czegoś takiego jak indywidualność. Także to jest też bardzo takie obciążające, szczególnie dziecko otoczenia. W rozwoju i dla otoczenia też. Natomiast no, zdrowe granice pomagają nam odczuwać naszą własną tożsamość. Pozwalają nam określać naszą indywidualność. To, co przy rodzinie mówiliśmy, że bardzo ważne jest, żeby w rodzinie człowiek mógł rozwijać się indywidualnie, nie wychodząc poza rodzinę. Ale no, jeden hoduje gołębie, a drugi struga z drewna, powiedzmy, jakieś figurki. I obie osoby są jednak w rodzinie, ale mają swoje osobiste zainteresowanie. Ktoś trzeci sobie gra na jakimś instrumencie. Natomiast w niektórych rodzinach to jest niemożliwe, a w innych rodzinach dziecko jest głuche jak pień, ale musi grać na instrumencie, ponieważ w naszej rodzinie pierworodny gra na instrumencie. No, podaję taki przykład, tak? Ale chodzi mi o to, że wtedy jest jakaś zasada i ta zasada jest ważniejsza niż predyspozycje, talenty, chęci, potrzeby człowieka. Natomiast na co dzień te granice są wtedy, kiedy na przykład nie zgadzamy się na kontakt fizyczny, o czym mówiliśmy. Jeżeli ktoś nam łamie przestrzeń prywatną, na naszym biurku się rozkłada, sprawdza nam szuflady, co my w nich mamy, no nie zgadzamy się na to.
Pije z naszego kubka, który stoi na naszym biurku zawsze czysty.
No tak, tak, no grzebanie w talerzu, prawda? Mm-hmm. Że ktoś to mówi, a mogę spróbować? I już ci grzebie w talerzu twoim, mimo że nie dałeś na to zgody, albo ty nie śmiesz powiedzieć nie chcę, żebyś mi grzebał w talerzu. Niezgoda na żądanie od kogoś miłości, no to w sytuacjach właśnie przemocowych. Czy niezgoda na to, że ktoś nam narzuca dodatkowe zajęcia w pracy, bo ja idę na urlop, to ty zrobisz to, co ja mam zrobić. No nie. I zdrowe granice chronią nas przed nadmiarem stresu. No i dają oczywiście o wiele więcej satysfakcji z życia. Bo nikogo nie urażamy, ale dbamy o siebie. Dzięki granicom jesteśmy asertywni. Nie dajemy się przestawiać jak pionek z kąta w kąt. Natomiast sięgamy po to, czego chcemy, ale nikogo nie raniąc. Tak, żebyśmy tego nie mylili, bo ostatnio dużo się o tym mówi, że trzeba pchać się łokciami i swoje wyrwać z tego życia.
No tak, ale żeby te zdrowe granice ustalać, to trzeba umieć powiedzieć nie. Chyba to jest początek i nie bać się tego, że mamy prawo powiedzieć nie. Oczywiście wszystko zależy od formy i sposobu, w jaki to nie zostanie wypowiedziane.
Tak. I bardzo często zapominamy o tym, że mamy prawo się sprzeciwić. Mamy prawo też odmówić w sposób grzeczny, ale zdecydowany. Nie musimy się tłumaczyć, dlaczego nie weźmiemy dodatkowych zajęć po pracy do domu. Oczywiście to jest ryzykowne. Czy nas nie zwolnią, czy nie będzie potem jakichś represji? Może przez jakiś czas będą, ale również osoba, która chce na nas przerzucić jakieś obowiązki, nauczy się, no, że na nas to się nie da. Nie musimy się wstydzić, ani mieć poczucia winy z tego powodu, że odmawiamy. To my decydujemy o tym, co robimy, a czego nie robimy. I dlatego, jeżeli stawiamy sobie jasne granice, to nie pozwolimy innym nas zastraszyć, zawstydzić, wykorzystać. I o taką mam jeszcze książkę tutaj, na którą warto zwrócić uwagę, Zbyt miła. To jest dla dzieci takich na przełomie przedszkola i szkoły, w której pokazane jest, w jaki sposób dziewczynka uczy się bronić swoich granic. I to są takie na przykład wyrażenia. Poczekaj, aż skończę. Jeżeli czegoś ode mnie chcesz, to przyjdź i powiedz. Bawmy się razem tą zabawką, albo bawmy się na zmianę, albo bawmy się po kolei, bo nadmierne ustępowanie prowadzi do konfliktu. Tu jest taki przykład, może to właśnie dziecięcy, ale to jest zgrabny przykład, kiedy dziewczynkę proszą koleżanki, żeby wzięła szybko po drodze piłkę, będą na boisku kopać piłkę w czasie przerwy. Ona bierze tę piłkę, zanim dziewczynki przyszły, są chłopcy, mówią, Ania, daj tą piłkę, daj, bo my sobie pokopiemy i coś. Ona nie potrafi odmówić, powiedzieć nie. Ja ją zarezerwowałam dla naszej zabawy, oddaję tę piłkę i za chwilę przychodzą dziewczynki, mówię, gdzie piłka? I ona traci koleżanki, bo nie załatwiła tej piłki, chociaż obiecała. Czyli jak my nadmierną uległością się wykazujemy, to za chwilę jesteśmy w konflikcie ze wszystkimi dookoła.
No tak, to w takim razie musimy się uczyć od dziecka tej asertywności zdrowej i musimy też mieć przekonania, które są zdrowe, a nie błędne, które nam wdrukowano, ktoś z dorosłych, może rodzice, może opiekunowie, że powinno być tak, a nie inaczej.
A właśnie, na przykład, powinno się dawać więcej niż się dostaje. No oczywiście, że nie, powinna być równowaga, więc to są granice rozmyte. Jeśli kogoś kocham, to odpowiadam za jego szczęście. No nie, każdy odpowiada za siebie. To są granice rozmyte, tak? Dobrzy kochający ludzie powinni uszczęśliwiać inne osoby. Mogą uszczęśliwiać, ale nie muszą. Jeżeli muszą uszczęśliwiać inne osoby, to jest sztywność. Jeśli zrobię to, na co mam ochotę, ocenią mnie jako osobę samolubną. No musimy się zastanowić, czy nas to interesuje, jak nas ocenią. Ważne jest nasze życie dla nas. Ludzie zawsze innych oceniają, tylko nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. To są granice sztywne. Nikt za mnie nie rozwiąże problemu. No to jest błąd w myśleniu. Jeżeli trzeba, mogę poprosić kogoś i mogę zwrócić się o pomoc. Nigdy nie wygram z tą osobą. Ten ktoś jest inteligentniejszy i silniejszy ode mnie. To są takie różne przekonania, które dają władzę osobie, która nas dręczy. Ta osoba naprawdę mnie potrzebuje. Nic mi się nie stanie, jeśli to zrobię. Znowu rozmyte granice, tak? Jego i jej potrzeby są ważniejsze niż moje. No nie są ważniejsze. Twoje są równie ważne. Nawet potem nie wiesz, czy chcesz herbatę czy kawę. Jeżeli ktoś do nas się zwraca w taki sposób, który nas dręczy, to musimy nauczyć się odpowiadać w taki sposób, żeby zadbać o swoje granice. Powiedzmy, że nasz cierpiętnik mówi do nas, jeśli się mną nie zaopiekujesz, skończę w szpitalu, albo bez pracy, albo na ulicy. A my odpowiadamy, mam nadzieję, że tego nie zrobisz, ale ja już podjąłem decyzję i jednak wychodzę z koleżankami na kawę, tak? Natomiast ta osoba nas tutaj szantażuje, że my mamy wziąć za nią odpowiedzialność, ale my dajemy tej osobie jej odpowiedzialność. Mam nadzieję, że tego nie zrobisz. Czyli to od ciebie zależy, a nie ode mnie, czy skończysz w szpitalu, bez pracy, czy na ulicy. Nigdy nie zobaczysz już dzieci, albo nie ujmę cię w testamencie. Wiem, że jesteś teraz bardzo zły czy zła, ale po pewnym czasie, kiedy się nad tym zastanowisz, może zmienisz decyzję. I my jakby oddajemy prawo tej osobie do takiego myślenia, ale nie dajemy się zastraszyć. Ktoś mówi, zniszczysz tę rodzinę. Może porozmawiamy później, kiedy się trochę uspokoisz. Przykro mi, że moja decyzja cię martwi. Tu jest takie więcej przykładów, ale pewnie pani redaktor
tak, właśnie
patrzy na mnie, jakby chciała powiedzieć.
Na zegar przede wszystkim patrzę, więc myślę, że musimy zmierzać już do końca.
Tutaj takie jedno jeszcze ładne jest. Dlaczego robisz z tego taką wielką sprawę? Ty tak to widzisz, a ja inaczej. Chodzi mi o to oddanie drugiej osobie, nie kłócić się z nią, a właśnie, że to jest wielka sprawa, czy mała sprawa, czy średnia sprawa. Nie, ty to tak widzisz, a ja widzę inaczej. I to jest to oddzielanie się, że jestem odrębną osobą. I to jest uczenie się stawiania granic. Ja tak myślę, a ty tak myślisz. Tutaj bardzo ważne jest też zastanowić się, kto łamał granice w naszym dzieciństwie. Czy one w ogóle były w naszym domu, czy nie było, czego myśmy się nauczyli w tym domu. I że może dlatego mamy trudności z wyznaczaniem granic. Ale są różnego rodzaju kursy i szkolenia, a także myślę, że wiele rzeczy można znaleźć w internecie, no i oczywiście w książkach, żeby nauczyć się wyznaczać granice. Bo te granice nas chronią. Musimy mieć płot ze sztachet wokół siebie. Nie mur nieprzystępny, nie brak płotu, gdzie każdy wlezie z butami tak, jak będzie chciał, tylko takie sztachetki, że jak trzeba, to wpuścimy, jak nie trzeba, to nie wpuścimy. To jest nasz wybór, my decydujemy.
No tak, i też trzeba chyba pamiętać, że bardzo często ta trudność z wyznaczaniem granic jest u osób, które mają zniekształcone przekonania na swój temat, na temat życia właśnie, że nie wolno powiedzieć nie, że ulegałem w dzieciństwie, że często nie wiem, czy nie wiedziałem, co powiedzieć, co zrobić, że bałem się, że moje poglądy, jeżeli będą inne od poglądu przyjaciela, czy jakiejś osoby, na której nam zależy, no to ta osoba albo nas opuści, albo nas nie będzie lubiła.
Na bardzo ważną rzecz pani redaktor zwróciła uwagę i żeby nam to nie umknęło. Trudności z wyznaczaniem granic mają nie tylko osoby, które są ofiarami, na które władzi oprawca, ale także sprawca przemocy nie szanuje granic cudzych. Jeżeli ja czegoś nie chcę, musisz to uszanować, że ja tego nie chcę. Natomiast on jest sprytny, bo znajdzie taki sposób, żeby ominąć to nasze nie chcę i zrobić swoje. To jest też brak granic i brak szanowania cudzych granic i brak rozumienia, że drugi człowiek jest odrębną osobą. A taki sprawca przemocy uważa, że ma wszystko być dostosowane do niego. W tym jest brak szacunku i brak rozumienia godności drugiej osoby i właśnie brak szacunku dla cudzych granic. Jeżeli my nie szanujemy cudzych granic, jeżeli my myślimy, ale jestem sprytny czy sprytna, ten ktoś nie chciał, ale zrobił, co ja chciałam, oj, oj, oj. Zastanówmy się, czy my nie mamy przed sobą czegoś do zrobienia ze sobą.
Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
No i przypominamy, że książka, która nam towarzyszyła, nie jedna zresztą, to między innymi Przemoc, której nie widać. Teresa Komito napisała tę książkę, a także pani doktor wraca do książki Susan Forward.
Szantaż emocjonalny. Tutaj jeszcze dorzuciłam oczywiście dużo różnych innych rzeczy, ale...
Ale chyba warto zapamiętać nazwisko doktora Lesa Cartera, bo na nim się też pani doktor opierała.
Tak, tylko że on tylko po angielsku mówi.
No, więc to chyba sobie
dla niektórych
poradzimy.
Nie będzie to problemem, bo mówi bardzo wyraźnie. Ale rzeczywiście ta Przemoc, której nie widać, jest świetną książką z bardzo dużą liczbą pomocnych ćwiczeń. A do tego samego problemu Susan Forward podchodzi nieco inaczej, ale one się świetnie uzupełniają, te dwa podejścia. Jednemu może bardziej pasować to, drugiemu tamto. Na pewno warto postarać się uwolnić od niezdrowej relacji.
No i pamiętajmy, że granic czasu też nie wolno przekraczać. Także dziękuję bardzo.
Taka sztywność, pani redaktor.
To popracuję nad tym. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Dobrego weekendu życzymy i do usłyszenia za tydzień w piątek.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.